Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
I drodzy, o tym, o czym dzisiaj chcę mówić na temat głodu. Nie o tym głodzie, który może w tej chwili gdzieś wam chodzi po głowie, że gdzieś o 13 będzie rosł na stole u was w domu, którego wam oczywiście z głębi serca życzę, bo bardzo też lubię rosół, ale chcę mówić o głodzie Boga. Wiecie, moje doświadczenie i to, w jaki sposób poznałem Boga, podpowiada mi, pokazuje mi, że głód to jest taka, można powiedzieć, uniwersalna rzecz. Głód Boga, głód Jezusa Chrystusa w moim życiu. Głód Boga, który powoduje, jeśli jestem głodny, jeśli ciągle go chcę, wybaczcie za to określenie, spożywać, mieć z nim relacje, to bez względu na miejsce, w jakim się znajduję, miejsce, w jakim się znalazłem, albo miejsce, do którego ktoś mnie w pewien sposób zagonił, sytuacja mojego życia, sezon mojego życia powoduje, że głód Boga daje mi cały czas tą samą społeczność z Bogiem. Dlatego, drodzy, że ktoś może nam ukraść nasz majątek, nasze budynki, naszą pozycję, ale społeczności z Bogiem nikt nam nie może ukraść. Możemy zrobić to sami. Może nawet nie tyle ukraść, co przestaniemy mieć głód, przestaniemy mieć pragnienie Boga i ono po prostu odejdzie razem z Jego obecnością. I dzisiaj chcę nas zachęcić, abyśmy, jeśli tego ktokolwiek z nas potrzebuje, aby rozniecić głód Bożej obecności w naszym życiu, w Twoim życiu na nowo, albo rozniecić go jeszcze bardziej, jeśli jesteśmy bardzo głodni go każdego dnia. Wiecie, prawdą jest, że Bóg kieruje swoje oczy na tych, którzy są gorliwi w duchu, którzy go szukają i dążą do niego. Nawet jeśli wymaga to w jakiś sposób, w jakimś momencie naszego życia większego wysiłku, jakiegoś trudu. Nawet jeśli potrzebujemy wtedy mieć taką postawę, szukam Boga, jestem gorliwy w duchu, nawet pomimo różnych trudności, to będę szukał Boga, bo to jest ta jedna rzecz, która ma wartość niezmienną zawsze, każdego dnia, w każdej sytuacji taką samą. Ogromną wartość. I to, o czym chcę też powiedzieć dzisiaj, na co chcę też dzisiaj zwracać uwagę, że nasz dobry Bóg w relacji z nami stawia pierwszy krok, który jeszcze bardziej nas zbliża do Niego. A to, żebyśmy mogli się z Nim spotkać, my musimy zrobić drugi krok. Zobaczcie, kiedy dobry Bóg dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, to zrobił Bóg krok w kierunku każdego z nas, abyśmy mogli się pojednać z Bogiem, abyśmy mogli być zbawieni. Ale nie stało się to za pstryknięciem w palce. Każdy z nas musiał wykonać krok pod krzyż, aby spotkać się z Nim, aby przyjąć Jego usprawiedliwienie, aby przyjąć zbawienie. I tak samo jest w każdym momencie naszego życia, kiedy poznajemy Boga. Nie wiem, czy pamiętacie taką wspaniałą postać Samuela, Stary Testament, prorok Samuel. Ale zanim Samuel stał się wielkim prorokiem i kapłanem, był małym chłopcem. Jest na pierwszych kartach Pisma Świętego taka historia, kiedy Samuel, który był pod wychowaniem kapłana Heliego, spał sobie bardzo pewnie słodko i przyjemnie w swoim łóżku i nagle był ten głos, który mówił: Samuelu, Samuelu. Więc wiemy z Pisma Świętego, że Samuel nie wiedział, o co chodzi, poszedł do Heliego. Heli też się nie domyślił, więc wezwanie było ponowione: Samuelu, Samuelu. Samuel nie wie, co uczynić, do Heliego. Dziwię się, że Heli wtedy nie zaskoczył, o co chodzi, więc pojawiła się trzeci raz ta sytuacja: Samuelu, Samuelu. I w końcu Heli, kapłan Heli, wiedział, co robić. I mówi Samuelowi: jeśli usłyszysz jeszcze raz ten głos, to powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wiemy z Pisma Świętego, że to sam Bóg mówił do Samuela, wołał go, wzywał go, możemy nazwać to, jak chcemy. I tu rodzi się pytanie, dlaczego Bóg, skoro wołał Samuela, skoro chciał mu się objawić, skoro chciał mieć z nim relację, nie powiedział mu od razu: Samuelu, to ja, Bóg, wołam cię, odezwij się do mnie, że będziesz mi służył. Logika by tak podpowiadała. Uładł nam to, ale zobaczcie, co się dzieje. Samuel musiał odpowiedzieć. Wiecie, i to jest ten krok, który my robimy. Bóg zrobił krok, powiedział, woła Samuelu, Samuelu, a Samuel musiał powiedzieć, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Wiecie, to czy będziemy głodni lub czego będziemy głodni, zależy tylko i wyłącznie od nas. Bo Bóg jest, Jego obecność jest, On jest wielki w swojej chwale, w każdej chwili wokół nas. W liście Jakuba, 4:8 czytamy, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To jest ciekawe. Nigdzie w Biblii, jeśli ktoś z was znalazł inne wersety, chętnie przy kawie, po nabrzeństwie porozmawiamy o tym. Ale kiedy czytam Biblię, nigdzie nie widzę, że po prostu Bóg sam wszystko za nas zrobi. On jest, On przychodzi do nas. On daje nam tą możliwość, aby się z Nim spotkać. I rzuca do nas wyzwanie każdego dnia. Zbliż się do Boga, zbliż się do mnie, a ja zbliżę się do ciebie. Będziesz miał ze mną relację, będziesz miał moje błogosławieństwo. Wiecie, możemy zadać sobie pytanie, jaka rzecz, jaki czynnik powoduje lub może spowodować to, że odpowiemy na to wezwanie, że będziemy chcieli zbliżać się do Boga. Bo kiedy wszystko nam pasuje w życiu, kiedy sezon naszego życia jest piękny, wspaniały, kiedy świeci słońce, to możemy nie chcieć tego zrobić. Ale co będzie powodowało w naszym życiu, że będziemy chcieli zbliżać się do Boga i w ten sposób spotykać się z Nim? To jest głód. Potrzebujemy być głodni. Jeżeli komukolwiek z nas kiedykolwiek, jak się to mówi, burczało w brzuchu z głodu, większego bo mniejszego, wiemy, że o niczym innym wtedy nie myślimy, jak to, aby w końcu coś dobrego zjeść, aby nakarmić się. Wiecie, i my jako ludzie, jako chrześcijanie potrzebujemy, aby odczuwać to coś w swoim duchowym żołądku. Mam pragnienie Boga w każdej chwili. Wiecie, i to, co już wspomniałem, że to my odpowiadamy za nasz głód, a nie Bóg odpowiada za nasz głód. On chce, abyśmy się do Niego zbliżyli i On chce nas nakarmić. Król Dawid w Psalmie 42, Psalm 42, werset 2 i 3, czytamy następujące słowa. Dawid to ten, o którym Biblia mówi, że był człowiekiem według Bożego serca. Choć nie był tak idealny, ale jednak Bóg mówi o nim, że był człowiekiem według Bożego serca. I Dawid pisze następujące rzeczy. 42 psalm, wersety 2 i 3. I czytamy, tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem. Teksty, które ja czytam z Pisma Świętego, to jest tłumaczenie Zaremby. Inne tłumaczą ten tekst inaczej. Tu jest generalnie wiele tłumaczeń, jak mówi, że kiedy moja dusza pragnie. Ale kiedy czytam to tłumaczenie, jest takie bardzo wyraźne. Bo on mówi, moja dusza garnie się do Boga. Przecież jest bardzo to mocno podkreślone, bo kiedy czytamy, że pragnie, no to czasem czegoś pragnę, czasem mniej pragnę, czasem więcej pragnę, ale pokazuje, moja dusza garnie się. Czyli to ja wzbudzam, ja powoduję, czego mam głód w moim życiu. Więc Dawid mówi, moja dusza garnie się. Czyli nie czytamy tutaj, że Bóg garnie się do mnie, abym ja zaczął być głodny Jego obecności, aby zmienił jakieś okoliczności w moim życiu, abym mógł zacząć chcieć się garnąć do Niego. Ale Dawid mówi, moja dusza garnie się. Jeśli spojrzymy w historię życia króla Dawida, to pół jego życia nie było zbyt ciekawe. Dlatego, że pewien król rzucał w niego włóczniami i musiał przed nim uciekać. Nie wiem, w jakim momencie życia Dawid pisał ten psalm, nie sprawdziłem. Ale życie Dawida pokazuje, że on zawsze garnął się do Boga. Bez względu na sezon, bez względu na okoliczności. Więc Dawid mówi, moja dusza garnie się do Boga. Więc to ja decyduję, czy będę garnął się do Boga, czy nie. To kiedy siedzę na swojej kanapie w domu, to ja decyduję, czy moja dusza będzie miała możliwość garnąć się do Boga, czy będzie garnęła się ku czemu innemu. Rozumiem, że możemy mieć z tym stwierdzeniem pewnego rodzaju problem. Dlaczego? Dlatego, że w Ewangelii Jana 6:44 czytamy następujące słowa. Czytamy tutaj, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. To mówi Jezus. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec. Tylko ten tekst jest skierowany do ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Wiecie, mówię to dlatego, że tendencją nas ludzi czasem jest to, aby wyszukiwać pewnego rodzaju skrótów i wytłumaczenia sytuacji, w jakiej się znalazłem, albo dlaczego na przykład nie mam głodu i się nie garnę ku Bogu. I czekamy na to, aby Bóg coś zrobił, aby On mnie pociągnął. A czytaliśmy w liście Jakuba, zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Rozwiązanie okazuje się dość proste, ale to, co tu czytamy w Ewangelii Jana, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, to dotyczy ludzi, których rzeczywiście Ojciec musi pociągnąć do Jezusa, niezbawionych. Ten werset także nas zachęca, przypomina nam, abyśmy nieustannie wołali do Boga, aby pociągnął naszych bliskich, pociągnął naszą babcię, pociągnął mojego brata, mojego tatę, mojego sąsiada, aby walczyć o to. To jest przypomnienie dla Kościoła. Módlmy się, aby Ojciec pociągnął tych, którzy są wokół nas. Więc to my odpowiadamy za nasz głód, a nie Bóg. To my za to odpowiadamy. Wiecie, jedynym sposobem na rozbudzenie tego głodu, na rozbudzenie w sobie utrzymanie głodu Boga, jest ochrona własnej duszy, to, co do niej wpada, to, czym się karmię, to, o czym rozmyślam, to, co pozwolę dopuścić do swoich myśli. Prawdę bądź nieprawdę, to ja decyduję, czym będę wypełniał moje myśli i czym będę wypełniał moje serce, czym będę wypełniał moją duszę. Przy powieściach Salomona, 27 rozdział, 7 werset czytamy. Człowiek nasycony depcze plaster miodu, lecz dla wygłodzonego nawet gorycz jest słodyczą. Człowiek nasycony depcze plaster miodu. Więc ja nie muszę być nasycony Bożą obecnością, a i tak będę deptał plaster miodu, który jest symbolem Bożej obecności w moim życiu, bo będę wypełniony czymś innym. Cokolwiek to jest, będziemy o tym za chwilę dalej mówić. Więc jeśli moją duszę wypełniają troski, wypełniają przyjemności, wypełnia jakieś umiłowanie mojego życia, bogactw, przyjemności dla tego świata, nie znajdę więcej miejsca na nic więcej w swojej wnętrzności, w swoim duchu, bo jestem czymś wypełniony. Wiecie, prawdą jest, że my zawsze jesteśmy czymś wypełnieni. Albo jestem wypełniony myślami o Bogu, pragnieniem Boga, albo jestem skupiony na tym, co jest wokół mnie. Albo jestem skupiony na zapewnianiu sobie jakichś przyjemności. Chcę od razu nadmienić, że nie jestem człowiekiem, który mówi, że człowiek wierzący nie może mieć żadnego hobby, żadnej przyjemności. Nie. Uważam, że nawet powinniśmy mieć pewne przyjemności, aby móc odpoczywać również. Bóg nie stworzył nas robotami do wykonywania heroicznej pracy, a potem zmienia podzespół i idziemy dalej. Nie. Ale chodzi o to, co wypełnia mój głód. Więc jeśli moje myśli, moje serce wypełniają troski, wypełnia to, co jest wokół mnie, nie będzie miejsca na Boże myśli, nie będzie miejsca na Jego obecność, nie będzie miejsca na to, aby Duch Święty mógł do Ciebie mówić, mógł Ci podpowiadać rozwiązania, podpowiadać Ci, jak masz żyć, co powinnaś zrobić. Wiecie, przypominam sobie tutaj taką historię. Parę lat jestem chrześcijaninem i w tym czasie, kiedy byłem już Bożym dzieckiem, miałem też możliwość chyba, bo przyjemność nawet, przez kilka lat w swoim kościele, w którym urodziłem się jako człowiek i jako Boże dziecko, być również liderem młodzieży i przez kilka lat prowadziłem grupę młodzieżową. I był taki okres, kiedy w święta Bożego Narodzenia jeździliśmy, odwiedzaliśmy się od domu do domu. Więc mieliśmy w kościele takiego busa, który potrafił przyjąć ogromną ilość osób. Oczywiście niezgodnie z tym, co miał w dowodzie rejestracyjnym, ale potrafił. Ale to wiecie, było lat temu dość sporo, więc było łatwiej tak jeździć. Jeździliśmy od domu do domu. I wiecie, jak jest w polskim domu w czasie świąt. Stoły się uginają. Wszystkie mamy, czytaj, wszystkie ciocie zawsze miały i ponieważ mieliśmy taki zwyczaj, więc wiedziały, że spodziewały się też tego, że w końcu jakaś ekipa młodzieży może wpaść. Więc zaczynaliśmy od jednej osoby i po kolei w każdym domu musieliśmy coś zjeść. Na początku robiliśmy to z wielką ochotą, bo wszystko było pyszne. Ale wiecie, kiedy byliśmy już w czwartym mieszkaniu, w czwartym domu, nawet ci, którzy mieli największą objętość swoich żołądków i byli nastolatkami, którzy potrafili zjeść bardzo dużo, nie mogli już patrzeć na to jedzenie, choć pachniało przepięknie. Byliśmy napełnieni i sama myśl o tym, że można coś jeszcze gdzieś zjeść, była okropna. Ratowali sytuację ci, którzy się dopiero co dosiedli do samochodu i jakoś wychodziliśmy z twarzą. Ale do czego zmierzam? Jeżeli jestem przepełniony, przepraszam za określenie, obżarty, rzeczy, którymi nie powinienem być obżarty, nie mogę już nic zjeść. Jeżeli jestem czymś najedzony, przepełniony, to nawet myśl o wspaniałym Bogu, o tym, że mogę coś dla Niego zrobić, o tym, że mogę służyć, że mogę się z Nim spotkać, że mogę słyszeć głos, że Jego głos, że mogę otworzyć Biblię, czytać ją i być tym zafascynowany, przestaje być to czymś satysfakcjonującym. Przestaje to mieć jakieś znaczenie, bo jestem przejedzony. Staje się na to obojętny. To było ciekawe, że my w tych podróżach, w tej wycieczce od domu do domu byliśmy obojętni to, na czym, co stoi na stołach. W pierwszym domu nie byliśmy obojętni, ale w czwartym, w piątym chcieliśmy, żeby stołu nie było w tej rodzinie. Jednak były. Jednak były, bo Bóg jest zawsze, On jest wokół nas i On chce, żebyśmy byli Nim napełnieni. Wiecie, prawdą też jest, że zdarza nam się być obojętnymi na Boga. Zdarza nam się być obojętnymi na sprawy Bożego Królestwa, na sprawę Boga. I problem polega nawet na tym, że większość z ludzi, większość z nas chrześcijan nie gardzi Jezusem, nie gardzi Jego obecnością, nie gardzi Kościołem. W końcu w Nim jesteśmy. W końcu nazywamy się Bożymi dziećmi, chrześcijanami. W końcu śpiewamy jakieś piosenki w czasie uwielbienia. Możemy to robić, powinniśmy oczywiście to robić. Ale w porównaniu z kimś, to czuję głód, brak nam tego głodu, brak nam tej pasji, brak nam tego zainteresowania, brak nam tej świeżości. Wiecie, nie ma nic gorszego w życiu wierzącego człowieka, w życiu jego sługi, kiedy nie mamy pasji, nie jesteśmy zafascynowani Bogiem. Nie czujemy tego głodu, kiedy nie odczuwamy tego braku, aby spotykać się z Bogiem. Albo kiedy wiesz, że potrzebujesz się z Nim spotkać, ale w ogóle cię to tak specjalnie jakoś do Niego nie ciągnie. Potrzebujesz czuć głód. Potrzebujemy przestać być obojętni. W Księdze Apokalipsy, czyli w objawieniu świętego Jana, w rozdziałach drugim i trzecim zostały napisane listy do siedmiu zborów. Ciekawe listy. I zwróciłem uwagę na ostatni list, na siódmy list. List do zboru w Laodycei. Oczywiście uspokajam, to nie jest list do was, do waszego zboru. To jest list do wszystkich wierzących. I objawienie świętego Jana, trzeci rozdział, wersety 15 do 20, czytamy bardzo ciekawy tekst. I chciałbym, aby to nas przyprowadziło dzisiaj bliżej Boga i otworzyło nasze serca, nasze duchowe żołądki na to, by być głodnym Boga, aby Go odkrywać więcej albo odkrywać na nowo. I czytamy tutaj, że wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. I uwaga, obudź więc w sobie zapał. Opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Piękny tekst, który mówi, obudź sobie zapał. Ale wejdźmy na początek tego tekstu. Miasto Laodycea miała pewien problem. Nie miała dostępu do wody. W porównaniu do nieodległego Herapolis i Kolosów, gdzie w Herapolis znane było z gorących źródeł wody, Kolosy był znany ze źródeł zimnej, rzeźkiej, orzeźwiającej wody. Laodycea nie miała tych źródeł. Musieli z daleka transportować wodę. I kiedy ta woda dopływała do Laodycei, ona była brudna i ona była letnia, była nijaka. Nie nadawała się do spożycia, była niedobra. Dlatego tutaj czytamy, że jeśli nie będziesz gorący dla Boga albo nie będziesz zimny, to jesteś właściwie nijaki. Zimny możemy też tutaj oczywiście odczytywać w różny sposób, bo zimna woda jest orzeźwiająca. Więc to, czy ktoś jest gorący, jeżeli ktoś jest zimny w rozumieniu tej wody, nie znaczy, że coś jest z nim nie tak. Ten tekst pokazuje, że mam być gorący dla Boga, że moje serce ma pałać miłością do Niego, że mój żołądek duchowy ma być głodny Go, a ta zimna woda ma być orzeźwieniem. Orzeźwieniem dla ludzi wokół mnie. I teraz Kościół w Laodycei miał ten problem, jak czytamy, że nie byli ani zimni, ani gorący, że ani ich serce nie pałało za bardzo do Boga, ani też... Mam kończyć? Dziękuję. Jeszcze godzinę. Problem ich polegał na tym, że nie byli ani gorący dla Boga, po prostu byli w jakiś sposób obojętni, ani nie byli też zimni w tym rozumieniu, że nie zrezygnowali z Boga. Oni po prostu sobie funkcjonowali. Uważali, że mają się dobrze. Czytamy tam, że mówi, że jesteś bogaty, że twoje życie się dobrze układa. To też chciałbym, aby wybrzmiało dobrze, że ten tekst nie uderza w ludzi zamożnych, bo to nie ma znaczenia, czy twoje konto pęka w szwach i musisz założyć drugie, trzecie, bo twój bank dzwoni do ciebie, że twoje środki nie zmieszczą się już na twoim koncie. Życzę każdemu z was, a potem życzę wam do tego ogromnej hojności, żeby te środki płynęły na rozwój Bożego Królestwa, bo inaczej wam zaszkodzi. Ale to nie chodzi o to, czy mam dużo pieniędzy, czy mało pieniędzy. Chodzi o moją postawę. Chodzi o to, abym był głodny Boga. Członkowie kościoła w Laodycei pozwolili sobie na to, aby właśnie dobra materialne, aby ich ułożone życie, aby ich sprawy doczesne, aby sytuacja, w jakiej się znajdują, spowodowały to, że głód Boga nie występuje w ich życiu. Więc doczesne sprawy mogą powodować to, że nie będziemy potrzebować Boga. Nie będę potrzebował modlić się o to, aby Bóg mi pomógł. Tylko moja i twoja relacja z Bogiem nie polega na tym, że szukam Go, klęczę na kolanach, poszczę, wtedy, kiedy potrzebuję Jego interwencji w moim życiu i pomocy. Nie po to Chrystus poszedł na krzyż. On chce, abyśmy byli głodni Jego w każdej sytuacji. Nawet wtedy, kiedy jestem w najlepszym sezonie swojego życia. Ale czasem również to, co dzieje się wokół nas, może powodować, że twoje myśli, twoje serce jest tym skażone, może jakimś bólem, i też przestajesz mieć chęć na Boga. Mogę przestać wierzyć Bogu, ufać w Jego dobroć, ufać w Jego rozwiązania. Więc Bóg mówi, obudź sobie głód. Bardzo mocno to ostatnio przeżywam. Może dlatego, że sam powinienem więcej głodu w sobie obudzić. Ale wierzę, Kościele, że to jest ta rzecz, która musimy nie tyle o niej sobie przypominać, co mieć ją głęboko w swoim sercu, w swoich myślach. Obudź sobie głód Boga, budź Go każdego dnia. Rób wszystko, aby głód był w twoim życiu. I wierzę właśnie, że głód jest receptą, głód Boga, głód Chrystusa jest receptą na pewną letność, na pewną apatię w naszym życiu. Letność i apatii musimy się pozbyć. Letność powstaje wtedy, kiedy po prostu jest ci przyjemnie, a Bóg jest tylko dodatkiem do twojego życia. Może pójdę na nabożeństwo, może nie pójdę. Może spotkam się gdzieś z kimś, może komuś powiem o Bogu. Jak będzie, tak będzie, jest dobrze, Bóg mi błogosławi. Ludzie często mówią, Bóg mi błogosławi, mam dobrze w życiu, Bóg mi błogosławi. Na ten temat można by powiedzieć inne kazanie. Czy to naprawdę tak jest? Ale na pewną apatię również, rozwiązaniem antidotum jest głód. I czytaliśmy w tym tekście, w tym liście do Laodycei, obudź w sobie zapał. Potrzebujemy budzić sobie zapał. Mówi, opamiętaj się, oto stoję u drzwi. Więc pierwsza myśl, która z tego płynie, obudź sobie zapał. Wiecie, to jest ciekawe. To nie Bóg budzi we mnie zapał do Niego. To ja mam to zrobić. Ja mam zrobić krok. Ja mam jak Samuel, który był jeszcze mały, który jeszcze nie był prorokiem, powiedzieć: słucham Cię Boże, Twój sługa, słucham, mów do mnie. Chcę się z Tobą spotkać, to ja robię. To ja decyduję, czy będę się modlił, czy będę go szukał. Dalej mówi: opamiętaj się. Może ktoś z nas potrzebuje opamiętać się z czegoś. Więc Boża zachęta: opamiętaj się. To jest ruch, to jest powodowanie głodu. Z czegoś może muszę się opamiętać, coś zmienić w swoim życiu, zmienić coś w swoim zachowaniu, może zmienić coś w swoim otoczeniu, może z czegoś zrezygnować. Mówi: opamiętaj się. I trzecia rzecz jest cudowna. Mówi: stoję u drzwi, jeśli mi otworzysz, wstąpię i będę z Tobą ucztować. Będę miał z Tobą ucztę. I to jest kluczowe. Wiecie, w tamtych czasach, w czasach biblijnych, w czasach Nowego Testamentu, posiłek o takim, jak mówiłem, kiedy podróżowałem z młodzieżą od domu do domu, był niezwykle czymś rzadkim. Kiedy ktoś zapraszał cię na wielki obiad, to było naprawdę wielkie wydarzenie. I to nie dotyczyło tylko ludzi biednych, ale także ludzi zamożnych. To nie było wcale takie, że każdego dnia, czy może każdej niedzieli mieli jakąś wielką ucztę. Ale Chrystus mówi: jeśli otworzysz mi drzwi, wstąpię do ciebie, będę z tobą jadł. Wiecie, prawdą jest też, że wtedy również, w tamtych czasach, wspólny posiłek, takie wspólne biesiadowanie było symbolem jakiejś szczególnej, większej zażyłości osób, które siedziały przy wspólnym stole. Chociaż myślę, że zgodzicie się ze mną, że dzisiaj wspólny posiłek, jeśli siadasz z kimś do stołu, kogoś, kogo zaprosiłeś, to też masz z nim jakieś relacje. Kiedy lubisz z kimś jeść, to jest twoja relacja z nim. Przy posiłku wspólnym, kiedy siedzimy przy stole, jemy, cokolwiek na tym stole jest, budujemy ze sobą relacje. Rozmawiamy, zachęcamy się, umacniamy się, budujemy swoją wiarę, dochodzimy do jakichś wspólnych wniosków. Ktoś może podejmuje jakieś wspólne działanie, ale jest to bardzo często, jest to szczególny czas. Ludzie chcą ze sobą być. I w związku z tym jest także jeszcze jedna myśl, którą warto powiedzieć. Jest też takie przysłowie, które mówi: z kim przestajesz, taki się stajesz. Warto zwrócić uwagę na to, z kim siedzisz przy stole. Nie zawsze masz wpływ na to, z kim siedzisz przy stole, bo mogą cię gdzieś zaprosić, gdzie wypada ci pójść, ale mówimy o to, kiedy ty sam z siebie chcesz się z kimś spotkać, kogo zapraszasz do swojego domu albo do kogo pozwalasz sobie pójść. Uważaj na to, z kim jest, z kim masz relację, kogo słuchasz. I znowuż apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 11 werset, gdzie właśnie apostoł Paweł zwraca uwagę, aby, uwaga, nie siadać z każdym do stołu. Czasem nasza pełna miłosierdzia chrześcijańska dusza może mieć z tym problem, ale jednak apostoł Paweł mówi: nie siadaj z każdym do stołu. I czytamy: wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Kiedy siadamy z kimś do stołu, otwieramy, otwieramy do siebie serca. Chcę was może nie tyle zainspirować, bo myślę, was nie trzeba inspirować, ale tak z głębi serca, z pragnienia dzielenia się, to z kim siedzisz, to właśnie to jest to powiedzenie też, które przed chwilą wybrzmiało: z kim przestajesz, takim się stajesz. Uważaj na to, z kim siedzisz przy stole, bo twoje serce może zostać zakażone i nawet nie będziesz wiedział kiedy. Możesz przyjść na pewną ucztę. Tak, Magda, dziękuję. U mnie w kościele też tak działam. Już sam się nauczyłem limitować sobie czas. I wzywam na ratunek całej społeczności, aby mogli pójść na kawę po nabożeństwie. Ale to, kiedy siadasz, czasem przychodzisz, jesteś w jakimś miejscu z dobrego serca. Czasem ludzie, o których apostoł Paweł mówi, wybierzmy tu jakieś najlżejsze określenie, nazwijmy to, ktoś, kto mieni się bratem, wpływa na twoje serce, zakaża nas. Po co masz to robić? I to nie oznacza, że jeśli z kimś się nie spotkasz, to ty nie jesteś bratem, jesteś chrześcijaninem. Nie, My mamy być mądrzy, mamy wiedzieć, z kim się spotykam. Jeśli widzę, że ktoś, kto coś mówi do mnie, ktoś, kto mieni się bratem, wiedzmy też, Kościele, że nie wszyscy, którzy mienią się braćmi i siostrami, tak naprawdę nimi są. Bo braterstwo to jest wspólnota, bo braterstwo to jest jedność, bo braterstwo to jest wspólne szukanie świętego imienia Jezus, to jest braterstwo. Braterstwo to jest bycie razem ze sobą, nawet wtedy, kiedy coś mi nie pasuje, to jest braterstwo. Wszystko inne, pozwólcie, że nie będę tych trudnych słów czytał. My tak w Kościele nie lubimy, kiedy, żeby o kimś powiedzieć nierządny, chciwy, bałwochwalca i tak dalej. A jednak to jest. Pilnuj swojego serca i siedź przy stole z tym, który naprawdę ma czyste serce. Nie dajmy się też zwieść tym, którzy mienią się przynoszeniem pokoju, a idzie z nimi pewna niegodziwość. Pamiętajmy to, o czym pisze Pismo Święte, że w naszym sercu jest źródło naszego życia. I teraz nie wiem, co dalej mówić. To znaczy, mam zapisane, ale... Wiecie, głód jest czynnikiem wpływającym na to, czy będziemy dążyć do intymności z Bogiem, czy nie. I kluczem chrześcijańskiego życia jest to, aby być ciągle głodnym, aby szukać Go, aby szukać Go. Wiecie, kiedy my nie dbamy o nasze ciała, nie jemy, nie odpoczywamy wystarczająco dużo, to Twoje ciało zacznie się upominać. Zacznie krzyczeć któregoś dnia, nakarm mnie, zadbaj o mnie, bo będziecie to czuć, będziecie się gorzej czuć fizycznie, może nawet emocjonalnie. Ale z naszą duchowością już tak nie jest. Po prostu spotkanie z Bogiem zanika, Jego obecność zanika. I nagle ludzie się budzą i mówią: pastorze, ja nie czuję już Boga. On do mnie nie mówi, a chyba w ogóle nigdy do mnie nie mówił. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że mój duchowy żołądek wypełniały inne rzeczy, nie ma głodu. Jak to jest możliwe, że do jednego Bóg mówi i jeden ma z Nim wspaniałą relację i Go odczuwa, a drugi mówi: Bóg do mnie nie mówi, Bóg mnie zostawił, ja Go nie czuję. To nie jest możliwe. Bo to by oznaczało, że Bóg wybiera mnie. Wybierze Magdę, do niej Bóg mówi, a do mnie już nie. Czy to byłby sprawiedliwy Bóg? Nie. To od nas zależy, my musimy wzmacniać nasz głód. My musimy wiedzieć o tym. Więc obudź sobie zapał, obudź sobie apetyt. Czasem wymaga to od nas pewnego wysiłku. To na przykład jest tak, że kiedy przez długi, długi czas ktoś na przykład nie czytał Pisma Świętego i kiedy otwierasz je, same otwarcie albo wyciągnięcie je z półki tej ciężkiej Biblii już jest pewnego rodzaju wysiłkiem. W końcu zdobyłeś się na to, aby ją otworzyć. Założyłeś nawet okulary mocniejsze niż zwykle, żeby lepiej widzieć litery. Czytasz, ale to jest gorzkie, nie dociera. I możesz powiedzieć: Bóg do mnie nie mówi. Ale zobacz, jeżeli zaniedbałeś swoje ciało fizyczne, to potrzeba trochę czasu, żeby je odbudować, żeby odbudować zdrowie. Tak samo jest z naszym zdrowiem duchowym. Jeśli je zaniedbałem, potrzebuję włożyć wysiłek. I chcę zachęcić może kogoś z was. Jeżeli kiedy otwierasz Biblię, kiedy masz zacząć się modlić, albo kiedy masz przyjść na nabożeństwo, uwielbiać Boga, sprawia ci to jakiś ogromny wysiłek, to pokonaj go. To włóż jeszcze więcej wysiłku. Kiedy nie umiesz czytać, bo to jest nudne wręcz, to czytaj tak długo, aż przestanie być nudne, aż w końcu nagle dostaniesz niesamowitego olśnienia, objawienia i nagle stwierdzisz: Boże, to w końcu mnie karmi. Po raz kolejny, na nowo. Potrzebujemy to odkrywać. Wiecie, ten duchowy głód jest pewnego rodzaju termometrem dla nas. Taki duchowy termometr. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nieważne, idziemy dalej. Kończymy pomalutku. Więc możemy nie czuć głodu z powodu tego, że jest nam bardzo dobrze, albo z powodu tego, że jesteśmy czymś zranieni, zadajemy Bogu pytania. I na koniec, zanim będziemy się modlić, prorok Izajasz napisał takie słowo. 42 rozdział, 3 werset. To jest mowa o Chrystusie. Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi. W imię prawdy nada prawo. Więc mogą być dwa główne powody, dla których nie mamy głodu. To, że po prostu go nie mamy, bo zaniedbaliśmy nasze życie z Bogiem i nie ma to dla nas większego znaczenia. Ale również dlatego, że możemy być nadłamani. Pewnie każdy z was widział nadłamaną trzcinę. Niewiele jej trzeba, żeby ona odleciała. Bardzo delikatna. Gasnący knot. Ja mówię tak, gasnący knot. Kiedy kończy się oliwa. I wierzę, że wielokrotnie w naszym życiu potrzebujemy, aby Bóg dolał nam oliwy do naszej lampy, aby knot nie płonął tym ostatkiem. A nawet jeśli tak jest, to mogę zbliżać się do Boga i powiedzieć: Boże, potrzebuję tej oliwy. Potrzebuję, aby moja lampa rozbłysła na nowo, aby świeciła się pełną swoją siłą. Wiecie, Bóg pragnie wypełniać nas swoim dobrem, swoją obecnością, ale my potrzebujemy Go szukać. Apostoł Jakub mówi: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Jeśli mogę was, Kościele, poprosić o powstanie, abyśmy mogli te ostatnie chwile nabożeństwa, przynajmniej mojej obecności u was, spędzić na modlitwie. Jeśli możecie zamknąć swoje oczy, abyśmy mogli modlić się, abyś mógł wołać do Boga. Chcę cię zachęcić, abyś z wiarą, abyś z takim pragnieniem zaczęła zbliżać się do Boga. Może są właśnie jakieś rzeczy, które powinnaś zostawić. Nie wiem, może jakiś grzech, może jakieś zwątpienie. To powiedz: Boże, daj mi nowy głód, ja chcę zbliżać się do Ciebie. Powiedz: Panie, ja dzisiaj robię ten krok do Ciebie. Ja zbliżam się. Ja pragnę na nowo z radością czytać Biblię, wierzyć Tobie, być gorącym każdego dnia. Pragnę na nowo głosić Ewangelię ludziom wokół mnie. Pragnę być gorący i pragnę być głodny. Pragnę mieć czyste serce. Pragnę, abyś Ty wypełniał moje myśli Twoimi myślami. Aby mój mózg był, moje myśli wypełnione tym, co Ty do mnie mówisz. Aby moje serce było pełne pokoju, pełne radości, pełne uwielbienia dla Ciebie, pełne pasji dla Ciebie. Abym może potrzebuje na nowo zacząć myśleć o służbie dla Niego, o poświęceniu. Służba Waszego Kościoła przyczyniła się do tego, aby tak wiele kościołów powstało. Wierzę, że to wszystko dalej jest przed każdym z Was i przed Waszą społecznością. Ale potrzebujemy ufać Bogu. Potrzebujemy tego głodu, tej pasji, tej radości. A może jesteś w tym miejscu, tym gasnącym knotem. To nie pozwól na to, aby Twój knot zagasł, bo Chrystus na to nie chce pozwolić. Ale otwórz drzwi Mu, otwórz drzwi Chrystusowi, aby On mógł z Tobą zasiąść do uczty. Abyś był najedzony Jego obecnością. Abyś był wzmocniony. Drogi Panie, oddajemy Tobie chwałę. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest pełne pocieszenia, pełne umocnienia, pełne prawdy dla naszego życia. Dziękujemy Ci, drogi Jezu, za to, że Ty wzywasz nas do tego, że Ty zachęcasz nas do tego, abyśmy robili krok do Ciebie. I dzisiaj, Panie, razem na tym miejscu chcemy zbliżać się do Ciebie, abyśmy mogli spotykać się z Tobą, abyśmy mogli odczuwać radość bycia z Tobą. Dzisiaj, Panie, modlę się na tym miejscu o nową pasję, o świeżą pasję do Twojego świętego imienia. Modlę się o odnowienie relacji z Tobą. Modlę się o odnowienie relacji w rodzinach. Modlę się o odnowienie Twojej wspólnoty, Twojego Kościoła. Modlę się o to, Panie, aby to, co zostało zatrzymane, aby zostało uwolnione w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się o tych, którym brakuje oliwy. Dzisiaj, Panie, wlewaj w ich lampy świeżą Twoją oliwę. Niech Twój ogień rozpłonie. Niech to, co zostało zatrzymane przez niegodziwych, niech zostanie odnowione w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, dzisiaj wstępuj, Duchu Święty, na moich braci, na moje siostry. Niech będą umocnieni, niech będą zachęceni. Niech ich usta nie milkną w uwielbieniu Ciebie. Niech ich usta nie milkną w głoszeniu dobrej nowiny o Tobie, o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Niech nie zabraknie im niczego. Modlę się o zdrowie fizyczne dla nich. Modlę się o ich rodziny. Modlę się o zabezpieczenie, Boże. Modlę się o zaspokojenie wszelkich potrzeb, potrzeb finansowych, wszelakich potrzeb życiowych. Niech Twój Duch wstępuje. Niech Twój Duch odnawia. Niech przyjdzie Twój pokój, Twoja chwała. Niech przyjdą Twoje myśli. Niech ich serca, niech ich myśli będą wypełnione tym, co Ty do nich mówisz, tym, co Ty o nich myślisz, tym, co Ty masz dla nich przygotowane. Niech ich oczy patrzą na Ciebie, nie na okoliczności. Niech Twój Duch Święty wypełnia ich. Uwielbiamy Cię, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoje zbawienie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego. Chcemy być blisko Ciebie, potrzebujemy być. Panie, odwracaj nasze oczy od wygody naszego życia. Od rzeczy, które zabierają nam głód Ciebie. Panie, zachowuj nas przed tym, abyśmy nie byli przejedzeni nie tym, co powoduje, co zabiera nam głód Ciebie. Niech Twój głód spoczywa na Twoim kościele. Chcemy Ciebie, Panie, uwielbiać. Wywyższamy Cię, Jezu. Uwielbimy Cię. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.